A może powinniśmy coś zrozumieć? Zrozumieć wreszcie?
Reportaż w radiowej jedynce.
Czyli nasza radiowa opowieść. Reportaż Eweliny Karpacz-Oboładze pod tytułem Nadzieja. Wszystko prawdziwe. Nasze.
Czy wie pani, jak powstają leki?
Pewnie w jakichś fabrykach i laboratoriach.
Oj, wie pan, nie mam pojęcia. Ja w ogóle za bardzo nie zażywam leków.
A kto pracuje nad takimi lekami?
Nie mam na ten temat za bardzo zdania.
Chemicy, naukowcy.
Jak pani sądzi, ile może trwać przygotowanie nowego leku?
Opracowanie nowej receptury? Myślę, że i latami. Cały czas poszukujemy leku na raka.
Staramy się pokazać, co się dzieje wewnątrz komórki. Takie możliwości daje nam mikroskopia konfokalna. I w ten sposób mamy możliwość obserwowania tego, co się dzieje naocznie. A więc patrzymy, co się dzieje wewnątrz komórki bez uszkadzania jej.
Witamy Państwa w pracowni neuroimmunologii, miejsce, w którym prowadzimy nasze badania. Pracownia neuroimmunologii Katedry Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Doktor habilitowany nauk medycznych Marcin Mycko.
Tutaj jest właśnie miejsce, w którym dzieją się wszystkie nasze najważniejsze naukowe wydarzenia.
Te żywe komórki oligodendrocyty, które są odpowiedzialne za regenerację środkowego układu nerwowego.
Doktor habilitowany nauk medycznych Przemysław Lewkowicz.
My poprzez pewne manipulacje na tych komórkach staramy się w jakiś sposób zobaczyć, czy one de facto będą odżywiały nam prawidłowo neurony i czy będą w stanie nam odbudować klatkę nerwową u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Taka jest główna idea po to, żeby zobaczyć to, w jaki sposób te komórki wpływają na wzrost neuronów, w jaki sposób je odżywiają, w jaki sposób produkują osłonkę mielinową. I to jest w zasadzie dedykowany aparat do tego typu eksperymentów.
Układ immunologiczny to jest układ rozproszony, to nie jest taki organ jak serce czy nerki, on jest w całym naszym organizmie.
Profesor Krzysztof Selmaj, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Składa się z kilku rodzajów komórek. Jest jedną z najważniejszych populacji komórek, najważniejszą grupą komórek układu immunologicznego, to są limfocyty. To są te komórki, które rozpoznają szkodliwe czynniki, rozpoznają wirusy, rozpoznają bakterie, rozpoznają jakieś inne czynniki toksyczne, rozpoznają komórki nowotworowe i rozpoznają je jako obce. Mają tą zdolność rozróżnienia między własnymi tkankami a tkanką obcą. Jeżeli rozpoznają je jako obce, to je niszczą. Czyli mają ten potencjał taki wewnętrzny, że mogą wydzielić enzymy, które rozpuszczą wirusy, rozpuszczą bakterie. I choroby autoimmunologiczne polegają na tym, że z pewnego powodu, którego nie znamy do końca, i stąd między innymi badania nasze, które prowadzimy, to te komórki uszkadzają własne tkanki. Czyli te mechanizmy, które powinny być użyte przeciwko wirusom, bakteriom, są używane przeciwko własnym tkankom i oczywiście prowadzą do uszkodzeń, do zaburzeń, do uszkodzenia i śmierci własnych komórek i choroby. Następnie proces patologiczny dotyczy mieliny. Mielina to jest substancja tłuszczowo-białkowa, która formuje takie osłonki wokół włókien nerwowych i powoduje to, że impulsy w tych włóknach mogą się przewodzić w sposób niezaburzony, bardzo szybki, z miejsca do miejsca układ nerwowy działa bardzo szybko. Natomiast jeżeli te osłonki się rozpadają, ta mielina ulega uszkodzeniu, osłonki się rozpadają, wtedy przewodzenie jest wolniejsze, zaburzone, niesprawne i wtedy konsekwencją jest tego, że pacjent nie może ruszać ręką, nie może ruszać nogą, gorzej chodzi, ma zawroty głowy, gorzej widzi, w zależności od tego, gdzie, w którym miejscu się ten proces chorobowy zlokalizuje. Jeżeli zlokalizuje się w drogach wzrokowych, wtedy pacjent nie będzie widział, jeżeli w rdzeniu kręgowym będzie źle chodził. I tak to właśnie wygląda.
Na początku to było tak, że ja miałam kłopoty z jednym okiem.
Izabela Czarnecka, redaktor naczelna kwartalnika Neuropozytywni, wiceprezydent w Polskiej Radzie Mózgu.
Obudziłam się z bólem oka, nie widziałam dobrze na to oko i poszłam do okulisty. Okulista skierował mnie do szpitala i rozpoznano zapalenie nerwu wzrokowego. Nie miałam pojęcia, że to może znaczyć SM. Praktycznie byłam przekonana, że na oko to człowiek nie choruje, prawda? Choruje się nerki, serce, wątrobę. Na oko to chłop umarł, prawda? Byłam wówczas sprawna fizycznie, zupełnie, tylko że po tym pierwszym oku, dwa tygodnie później, zaczęło mnie tak samo już w szpitalu boleć drugie oko. To się rzadko zdarza w SM-ie. Tak łupnęło. Potem pojawiły się zaburzenia równowagi i słuchu. I to już nie było dowcipne. Lekarze mnie skierowali na rezonans magnetyczny I na rezonansie to mi przeczytała już inna osoba, ponieważ ja nie widziałam na tyle, żeby czytać. Na rezonansie było podejrzenie SM-a albo guz mózgu. Będę szczera, polałam guza mózgu. Z guzem mózgu coś się robi. Z SM-em nic. Tak naprawdę nie ma leku, który by uleczył chorobę. Można zwalniać postęp choroby przez różne preparaty. I też nie u wszystkich chorych. Można wykonywać różne ćwiczenia i tak dalej, ale nie da się z SM-u uleczyć. To jest nieuleczalne. I to był dla mnie szok. I było mi bardzo źle.
Choroba jest na całe życie. To nie jest choroba, którą potrafimy wyleczyć, ale potrafimy wpływać na jej przebieg, potrafimy zwalniać jej tempo rozwoju, ograniczać oczywiście różne skuteczność tych leków u różnych pacjentów, ale ciągle potrzeba nam leków jeszcze skuteczniejszych, leków, które bardziej precyzyjnie będą uderzały w proces patologiczny i leków bezpiecznych. I to jest nasz cel.
Tutaj jest nasze pomieszczenie, w którym znajdują się zwierzęta, które są w trakcie eksperymentów. Doświadczenia, które my robimy, to jest model zwierzęcy. Wykorzystujemy myszy. To nie są zwykłe myszy, które można gdzieś znaleźć na polu czy w lesie. To są myszy, które są od wielu, wielu, wielu dziesiątek pokoleń przechowywane w warunkach laboratoryjnych. Wszystkie są znane pod względem genetycznym, są one identyczne, także wiemy, że jeżeli mamy określoną grupę stworzeń, to wtedy ich genotyp jest zdefiniowany, wiemy, jakie one posiadają strukturę DNA, wiemy, które geny, czyli te cząsteczki aktywne DNA, które są włączone, które są wyłączone i poprzez odpowiednią manipulację możemy właśnie badać to, czy włączanie, wyłączanie tych przełączników, tych poszczególnych genów wpływa jakoś na przebieg choroby, czy ta choroba się pojawia, czy ta choroba znika, czy poprzez manipulacje na tym poziomie właśnie genetycznym możemy wprowadzić jakąś zmianę w ich wrażliwości na rozwój choroby autoimmunologicznej.
Główny cel naszych badań jest znalezienie nowych mechanizmów rozwoju choroby, które będą prowadziły do rozwoju nowych terapii. I przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy znaleźli terapie celowane, terapie, które będą specyficznie uderzały w ten proces patologiczny. Obecnie mamy kilka leków, z czego się wszyscy bardzo cieszymy, ale są to leki o ogólnym mechanizmie działania. Na przykład jeden z najskuteczniejszych leków to są leki, które zabijają właściwie wszystkie populacje limfocytów. I oczywiście poza eliminacją komórek szkodliwych, również eliminujemy komórki, które są nam niezbędne do życia, do ochrony przed procesami infekcyjnymi. W związku z tym stosowanie tych leków często łączy się z bardzo poważnymi konsekwencjami ubocznymi, z objawami ubocznymi, które czasami są bardzo poważne. W związku z tym ten kierunek badań takich sprecyzowanych, takich poszukiwania takich mechanizmów celowych, bardziej precyzyjnych, no jest niezwykle istotny, niezwykle potrzebny.
To jest projekt, który prowadzimy we współpracy z naukowcami szwajcarskimi. No na pewno bardzo to pomogło, ponieważ od samego początku wiedzieliśmy, że największy sens rozwijania tego typu projektu jest właśnie poprzez zacieśnianie współpracy między naszym ośrodkiem a ośrodkiem szwajcarskim. Także w momencie, kiedy właśnie te środki w programie polsko-szwajcarskim się pojawiły, na pewno była to idealna sposobność do tego, żeby no połączyć to z jednej strony od strony finansowania, a z drugiej strony właśnie od strony logistycznej ułatwienia kontaktów między tymi dwoma ośrodkami. Także środki szwajcarskie na pewno bardzo dobrze tutaj pomogły i wpasowały się idealnie w nasze potrzeby.
Stopniowo pojawiały się kolejne objawy już po wyjściu ze szpitala. Przestawałam coraz bardziej, przestawałam widzieć. Pojawiały się problemy z nogą, z ręką, przejściowe najpierw, potem one narastały. Nie potrafiłam się odnaleźć. Mogłam wrócić do pracy, bo nie widziałam, nie czytałam w ogóle nic. A moje życie to było związane z czytaniem i z książkami. Muzykę, którą lubię, zostały mi jakieś dziury w dźwiękach. Włączałam Bacha i nagle mi zamiast dźwięku nastawała cisza, bo tego akurat dźwięku moje ucho w ogóle nie rejestrowało. Nie można było tego wzmocnić, bo tego nie ma. Państwo wyszło z domu, tego nie ma, tego już nie rejestrujemy. Prawda to, żeśmy odcięli, wyrzucili do śmieci, to ci już nie będzie potrzebne. No, to był koszmar.
Specyfika naszych badań jest takich, że robimy coś, czego nikt do tej pory na świecie nie zrobił, więc no jest to na pewno ekscytujące, podniecające, na pewno ma to sobie jakiś dreszczyk emocji i dreszczyk świeżości, ale niestety to znaczy, że nie jest to łatwe i trzeba naprawdę być pionierem w tym zakresie. Kuchnia tego jest taka, że trzeba to powtarzać wielokrotnie, być pewnym, że to, co się robi, robi się dobrze, że się robi to rzeczywiście w sposób wiarygodny, sposób powtarzalny, że więcej, dużo więcej będzie potknięć niż sukcesów i na pewno trzeba wykazać dużą odporność i wytrzymałość psychiczną.
Laboratorium jest generalnie tak jak w kuchni, prawda?
Dokładnie, szczypta soli, szczypta cukru.
Doktor nauk medycznych Hanna Ćwiklińska.
Tutaj mamy taką substancję, która się nazywa APS, ammonium persulfate, która jest używana do polimeryzacji tego żelu. I tak oczywiście używa się w procedurze jakiegoś stężenia procentowego tej substancji, aby żel spolimeryzować, ale my posługujemy się nomenklaturą szczypta i taką szczyptę wsypujemy i zachodzi wówczas polimeryzacja. Niczemu to nie szkodzi. Pobieram pewną ilość buforu. Pobrałam tutaj proszę 25 ml. Tak? I mogę dodać teraz kolejne składniki tworzonego przeze mnie buforu czy innego roztworu.
Ogólnie znana jest sytuacja odbudowy osłonki mielinowej. Stwardnienie rozsiane może nie jest najlepszym tego przykładem, ale są inne choroby, na przykład obwodowego układu nerwowego, gdzie dochodzi do odbudowania osłonki mielinowej. No niestety ta struktura obwodowego układu nerwowego, czyli to, co się dzieje poza środkowym układem nerwowym w obrębie nerwów, na przykład w kończynach, jest inna niż to, co się dzieje w obrębie mózgu, w obrębie środkowego układu nerwowego, ale nawet w przypadku chorych z stwardnieniem rozsianym badania patologiczne wykazują, że tam jest zachowany potencjał właśnie odtworzenia osłonki mielinowej. Czyli osłonka mielinowa to jest właśnie ten rodzaj takiego izolatora. No wiemy, że no izolator jest potrzebny, jeżeli przewody elektryczne nie mają izolatorów, no to dochodzi do spięcia, przeskakiwania tego impulsu elektrycznego z jednego miejsca do drugiego. Izolatory są no krytycznie potrzebne do funkcjonowania każdego systemu elektrycznego. No tak samo jest w naszym organizmie. Muszą być osłonki na nerwach, żeby te nerwy mogły funkcjonować w sposób prawidłowy. Jeżeli są uszkodzone, jeżeli ich brakuje, no to niestety to funkcjonowanie jest złe i są objawy chorobowe. No organizm oczywiście stara się, żeby to odtworzyć. Są problemy, nie jest to prosta sprawa. To jest bardzo skomplikowana struktura. Każdy z nas wie, że jak otworzymy jakieś skomplikowane urządzenie, komputer, jakie tam jest plątanina kabli, jak ciężko jest znaleźć ten, który jest uszkodzony i wyeliminować tą rzecz złą. No, można sobie wyobrazić, o ile bardziej skomplikowane jest to w naszym organizmie, gdzie poziom komplikacji jest no, dramatycznie większy. Ale nie jest to niemożliwe. No, wierzymy, że te mechanizmy istnieją i że jeżeli je wzmocnimy odpowiednio, że jeżeli damy im szansę na to, żeby one mogły w sposób niezaburzony funkcjonować, no, że doprowadzimy do poprawy stanu i że będzie miało to rzeczywiście pozytywny oddźwięk na zdrowie.
U mnie to przyszło wszystko stopniowo dosyć, bo właściwie przeszłam przez wszystkie możliwości ze względu na to, że SM uszkodził zarówno mój wzrok, słuch, jak i możliwości poruszania się. Pierwszy problem to był wówczas, kiedy przestałam na tyle widzieć, by się poruszać idealnie, samodzielnie. I spadłam ze schodów, bo nie zauważyłam, gdzie się zaczynają. Długo nie chciałam chodzić z białą laską, aż pewnego dnia, kiedy przechodziłam przez ulicę w miejscu dozwolonym, ale jednak nie rozróżniam zielonego, to zatrzymał się tuż praktycznie na mnie jakiś samochód i wyleciał stamtąd denerwowany kierowca, który zapytał się mnie, gdzie masz oczy, sierota? Pytanie było na miejscu. U mnie w domu są głównie kubki. Kubki są określonej barwy. Jeżeli używam rano kubka jasnego, bo on jest do kawy, wtedy wiem, że nie przeleję. Nie lubię ciemnych kubków, również do herbaty, bo nie widać, ile jej jest w środku. Ciemne kubki nadają się do jasnych rzeczy. Do mleka, do soku jakiegoś, ale nie do herbaty. To jest cała masa takich rzeczy. Ja mam zorganizowaną też pracę przy komputerze. Mam powiększalniki, mam programy czytające. Całą masę takich pomocy optycznych, które sprawiają, że można żyć.
Jest to ogromny problem w skali europejskiej, w skali światowej. Polska niestety należy do krajów o wysokiej częstości występowania choroby. Szacuje się, że to w Polsce jest populacja kilkudziesięciu tysięcy osób. Także niestety jest to także dla naszego kraju naprawdę duży problem. Trzeba pamiętać, że typowo choroba pojawia się w wieku lat 20, 30. Wszystko są to młode osoby, osoby, które rozpoczynają życie. Naprawdę jest to grupa pacjentów, którym jest warto w każdy wysiłek przedłożyć, żeby no coś im pomóc, coś im ulżyć w tej doli. Zawsze pacjenci pytają się, czy coś nowego się dzieje, co robimy. Są oczywiście świadomi, że prowadzimy badania naukowe. Zawsze nas się pytają, kiedy będzie lek. No niestety takiej odpowiedzi nie możemy jeszcze udzielić, ale myślę, że sam fakt tego, no, że pracujemy, że nie ustajemy, że myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby im pomóc, że myślimy o tym, co możemy zrobić, żeby lepiej kontrolować tego typu choroby. Myślę, że jest jakimś promyczkiem nadziei, że w końcu coś z tego pozytywnego się pojawi. Kiedy byłem jeszcze młodym lekarzem, kiedy rozpoczynałem pracę, no te perspektywy terapeutyczne były naprawdę bardzo nieciekawe. W tym momencie sytuacja jest zupełnie inna. To jest choroba, którą rozpoznajemy jak najszybciej, jak najwcześniej. Wiemy, że im wcześniej zaczniemy leczyć, tym w stanie jesteśmy wcześniej pomóc tym pacjentom. Także zmiana jest ogromna, ale mam nadzieję, że nie jest to koniec zmian, że nie jest to ostatnie słowo, jakie mogliśmy w tym zakresie powiedzieć, że ciągle ta przyszłość przed nami jeszcze jest i że jesteśmy w stanie znaleźć coś takiego, co w ogóle pozwoli nam na rozwiązanie tego problemu i miejmy nadzieję, no, całkowite zniwelowanie problemu.
Nauka ta podstawowa zawsze znacznie wyprzedza aplikacje terapeutyczne, więc na poziomie tych badań podstawowych, molekularnych znamy mechanizmy, które powodują regenerację mieliny, to się nazywa remielinizacja, czyli odtworzenie mieliny i naprawę tkanki, ale przełożenie tej wiedzy na aplikację kliniczną, czyli na zastosowanie leków, które by to powodowały, jest ciągle jeszcze dość odległe. Aczkolwiek badania trwają i są intensywne.
No, każdy chce być zdrowy i żyć, nie wiem, do 120 lat, jak teraz wszyscy żyją, no. I warto sobie tam chorobę wykluczyć.
Medycyna i postęp idzie do przodu, także może się uda zwalczyć kiedyś.
Nie? Mam w swoim otoczeniu taką osobę, która jest chora na stwardnienie rozsiane. Choroba, myślę, że medycyna robi coraz większe skoki, szczególnie tutaj badania genetyczne, badania nad genomem mogą doprowadzić do tego, że właśnie nie wiem, czy osobom chorym na stwardnienie rozsiane, czy osobom po urazie rdzenia kręgowego będzie można jakoś pomóc, a nawet to, że te osoby widzą, że w przyszłości coś takiego może być, to może im dać naprawdę ogromnego powera do tego, żeby warto żyć, właśnie czekając na to, że ich nadzieja się spełni.
Bywa, że się powtarza i nic.
No niestety to jest najczęstszy scenariusz, także zawsze przyjemnie opowiada się o sukcesach i o osiągnięciach, ale niestety trzeba wiedzieć, że no, za tym jest mrówcza praca i dużo, dużo szczęścia też, ale no, podstawą to jest no, rzeczywiście próbowanie i wysiłek i wiara w to, że na końcu jest jakieś światełko w tym tunelu i że kopiemy we właściwą stronę, że płyniemy w właściwym kierunku, że ta Ameryka gdzieś tam jest za horyzontem, ale czy jest, tego niestety nie wiemy, dopóki tam nie dopłyniemy.
Audycja współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Przygotowana we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.
Nadzieja. Wysłuchaliśmy reportażu, no właśnie, takiego prawdziwego, z życia, bardzo blisko nas, a jednak o tym czasami nie wiemy. To był reportaż Eweliny Karpacz-Obołacy.